Dobrze, posłuchajcie, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj, w ten piękny sierpniowy wieczór, popołudnie, zależy jak na to patrzeć, 19 godzina. Wiem, że rozpocząłem serię z pierwszego listu Jana, ale dzisiaj pomyślałem, że mamy środę i myślę, że chciałbym bardziej, takie krótkie słowo przed modlitwą, takim krótkim słowem, mam nadzieję, że wyjdzie mi krótko, podzielić się z wami. Mianowicie chciałem się podzielić psalmem, który mi towarzyszył przez cały ten wyjazd, kiedy my byliśmy z kolei na wakacjach też. I jest to psalm 141, tak jak wspominałem w niedzielę, ale chciałbym, żebyśmy w całości go sobie dzisiaj przeczytali. Psalm 141. Jest to modlitwa Dawida. Modlitwa Dawida. Warto przypomnieć, że pieśni były śpiewane też, że to jest, można powiedzieć, taka modlitwa uwielbienia też. Modlitwa taka relacyjna między Dawidem a Bogiem. I co tutaj widzimy w tej modlitwie, w tym psalmie? Psalm Dawida przede wszystkim, tak? Panie, wzywam Cię, pospiesz mi z pomocą. Usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jako kadzidło, a podniesienie rąk moich jako ofiara wieczorna. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego, abym popełniał czyny niegodziwe, zadając się z mężami, złoczyńcami i spożywał ich przysmaki. Gdy sprawiedliwy mnie karze, to jest to łaska, a gdy mnie karci, to jest jak wyborny olejek na głowę, przed którym głowa moja wzdrygać się nie będzie, bo zawsze modlić się będę pomimo ich złości. Zrzuceni będą na stoki skał sędziowie ich i usłyszą, że słowa moje były łagodne. Jak podczas orki rozrywa się ziemię, tak będą rozrzucone kości ich aż do bram krainy umarłych. Albowiem do Ciebie, Boże, Panie mój, wznoszą się oczy moje. Tobie ufam, nie zatracaj duszy mojej. Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie i od zasadek złoczyńców. Niech wszyscy bezbożni wpadną w sieci swoje, a ja ich uniknę. No właśnie, może się też pomodlę jeszcze. Drogi Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy czytać Twoje słowo. Panie, daj, żeby to słowo nas pobudzało, inspirowało, Panie, do tego, żeby bardziej podobać się Tobie, żeby oddawać Ci chwałę, Panie, żeby, tak jak też Artur mówił, żeby pamiętać też o tym, że mamy mu dzielić się z ludźmi, nie tylko, że jesteś, bo jesteś wspaniałym, dobrym Bogiem, ale też, że ludzie rzeczywiście muszą dostrzec swój grzech, odwrócić się od niego, Panie, i pójść za Tobą. Daj, żebyśmy też patrzyli w Twoje słowo, co Ty do nas mówisz, też ustami tutaj króla Dawida. Amen. Psalm Dawidowy. Kim był Dawid? Często przypominam, kim był Dawid? Był największym królem Izraela. Do dzisiejszego dnia, myślę, że jak się zapytacie Żyda, kto był największym królem Izraela, to wam powie, że Dawid był największym królem Izraela. Ma dużo ulic w Jerozolimie, znaczy jedna ulica jest dużo ulic w Izraelu, jest to główna ulica w Jerozolimie, się nazywa jego imieniem. Dzieci uczą się w szkołach o nim. Tak, był wspaniałym Bożym mężem, to też, ale był też wspaniałym przywódcą. I wiecie, ja lubię patrzeć na Bożych przywódców, bo mnie bardzo inspirują. Bardzo mnie inspirują i Dawid był tak, Dawid chyba jest takim przykładem starotestamentowego dla mnie największego przywódcy, jaki żył. Miał dużo takich unikalnych cech, które Pan Bóg wykorzystał też. I myślę, że dlatego właśnie został najwyższym, największym królem w Izraelu, że miał, był otwarty na Boga, był pokornym człowiekiem, widział swoje upadki, nie zniechęcał się swoimi upadkami. Cię dobry przywódca, ty dzieliłem się już z niektórymi osobami, nie zniechęca się swoimi upadkami. On widzi je, ma refleksję z tego, tak, ale nie zniechęca się, tego nie odciąga od tego, do czego go powołał Bóg. I Dawid, zobaczcie, przychodzi do Boga, tak? Przychodzi do Boga i zobaczcie, zwraca się takimi słowami, zaczyna tą swoją modlitwę takimi słowami. Panie, wzywam Cię, pospiesz mi z pomocą, usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. Jaka powinna być najważniejsza cecha nie tylko przywódcy, ale każdego człowieka wierzącego, kiedy spotykają go problemy, kiedy spotykają go prześladowania, kiedy spotyka go jakieś rozczarowanie, może jakiś kryzys, może w służbie coś jest nie tak, może w pracy coś jest nie tak. Jaka powinna być pierwsza reakcja? Taka jak reakcja Dawida, tak? Szedł do Boga, po prostu. Ja wiem, że to jest dla nas oczywiste, tylko że w praktyce to czasami nie jest oczywiste, bo my w praktyce najpierw po swojemu, nie, a potem dopiero jak zaczyna nie wychodzić, to idziemy do Boga. A Dawid od razu, zobaczcie, od razu przyszedł do Boga i powiedział: Panie, wzywam Cię, Mało tego, użył takich mocnych słów, używa pospiesz się. Czy mówiłeś kiedyś do Boga pospiesz się? Myślicie, że Bóg byłby zadowolony, jakbyś mu powiedział, Panie, pospiesz się ze swoją odpowiedzią. Myślę, że tu nie chodzi o samo słowo, ale chodzi o nastawienie Dawida. Że on przychodzi do Boga z oczekiwaniem, że Bóg mu odpowie, z wiarą też, że Bóg mu odpowie. I mówi, Panie, pospiesz się, kiedy Cię wzywam, przyjdź mi z pomocą, usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. Usłysz głos mój, gdy jestem przed Twoim tronem. I wiecie, kiedy ja patrzę na te słowa, to mi pokazuje taką determinację Dawida. To mi pokazuje, bo on nie miał też łatwego życia. On nie miał samych sytuacji pięknych, jako król nawet też, nie? Także to nie było usłane różami, ta jego służba, to jego życie. I miał też dużo trudnych momentów, ale wiedział, co robić najpierw, tak? Czy to jest nasza pierwsza reakcja, po pierwsze, takie pierwsza refleksja. Czy to tak my robimy zawsze, jak coś złego nas spotyka, jak mamy problem, czy zawsze tak się zachowujemy? Po drugie, czy mamy potrzebę komunikacji z Bogiem i opowiedzenia Mu o swoich problemach. Wiecie, tak się zastanawiam, my czasami myślimy, że Bóg to i tak zna nasze problemy i nie trzeba Mu o tym opowiadać. Nie trzeba Mu się żalić, nie trzeba Mu mówić o tym, no bo zna nas przecież, On zna nas lepiej niż my sami. Ale Bóg przez te słowa pokazuje nam, że On chce, żebyśmy się przed Nim żalili z naszych problemów i kłopotów. On chce tego i myślę, że chce tego dla naszego dobra, w tym sensie, że jak człowiek wyrzuci z siebie pewne rzeczy, są takie rzeczy, które możesz wyrzucić tylko przed Bogiem. Zgodzicie się ze mną? Nawet nie przed ludźmi, nawet nie przed bliskimi. Czasami przeżywamy coś, czasami nie chcemy nawet obciążać innych naszymi problemami. I są takie rzeczy, które są między tobą a Bogiem. I Bóg chce, żebyś mu to mówił. Bóg, nie zamykaj swoich ust, nie zamykaj swoich ust, kiedy przychodzisz do Boga, mów mu, żal się przed nim. Tu ktoś kiedyś mówił, chyba Mezo, tak? Takie kazanie, tak? To Mezo był? Tak, o żalu. No dobrze, pamiętacie, ja też pamiętam. Dobre kazanie. Bóg chce, żebyś mu się czasami wyżalił, wypłakał może, jeżeli jest taka potrzeba, żebyś zrzucił to z siebie po prostu, z czym chodzisz, co cię obciąża. I Dawid tak robił, zobaczcie. Dawid tak robił, taka była jego pierwsza reakcja. I Dawid, po trzecie, Dawid był zdecydowany, był zdeterminowany na to, żeby oczekiwać Bożej odpowiedzi. I to jest już wiara. To jest już wiara. On wiedział, po co do Boga przychodzi. On nie przychodzi, on przychodzi po to, żeby się wyżalić, rzeczywiście, żeby opowiedzieć Bogu o wszystkim, z czym chodzi, ale też wiedział, że nie przychodzi do Boga, który tylko siedzi i słucha. Tak? Wierzył w Boga, tego Boga, który ma moc, żeby rozwiązywać jego problemy, żeby pomagać mu iść dalej. I teraz drugi werset, jak to robił? Zobaczcie. Drugi werset mówi, niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Kadzidło, co to było kadzidło? I co to jest kadzidło? Kiedyś, jak rozpaliłem kadzidełko w piątek wieczorem, to jak żona przyjechała w sobotę po południu, to jeszcze było je czuć w pokoju. Pamiętasz? Ma bardzo intensywny zapach. I to pokazuje też, że ta modlitwa nie jest taką modlitwą, wiecie, pomodlę się, halleluja, Panie Jezu, uwielbiam Cię, dziękuję, opowiem Ci, co się dzisiaj wydarzyło i amen. Nie? Widać, że on żył tą modlitwą. Te kadzidło miało się unosić tak powoli, bo te kadzidło zazwyczaj powoli się, jak się rozpali, to ten dym tak powolutku sobie płynie. I on chciał, żeby Bóg czuł rozkosz tej modlitwy. Ja sobie tak to wyobrażam, że chciał, żeby Bóg czuł satysfakcję, kiedy on jest z nim w tej relacji między Dawidem a Bogiem. Podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Wiecie, podnoszenie rąk jest pięknym gestem, nie jest zarezerwowane wbrew pozorom dla jakiejś ograniczonej liczby ludzi, bo jest biblijną praktyką oczywiście, ale kiedy to jest tylko gest, to jest tylko pusty gest, tak? Słowo Boże mówi, że za tym coś musi stać. Apostoł Paweł, kiedy pisze do Tymoteusza, do młodego, wtedy można powiedzieć tak jakby dzisiejszym słownictwem młodego pastora, poucza go, jak ma funkcjonować, pisze takie słowa. Chciałbym więc, żeby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, żeby mieli przy tym wzniesione ku Bogu czyste ręce, żeby byli wolni od gniewu i swarów. I właśnie na tym to polega, że to nie jest sam gest, kiedy uwielbiasz Boga. To jest piękny gest, bo on odzwierciedla nasze uczucia do Boga, odzwierciedla naszą miłość, ale kiedy to jest gest, to tak samo jak, wiecie, jak ugięte kolana. Kiedy na wschód pojedziecie, nie wiem, wielu z was było na wschodzie, na Białorusi, na Ukrainie, tam wiele osób podczas nabożeństwa na przykład spontanicznie klęka. I kiedy to jest wyrażone rzeczywiście głęboką miłością do Boga, to jest wszystko w porządku. Ale pamiętam, ja się wychowywałem w kościele, no nie będę mówił w jakim kościele, żeby tutaj, ale widziałem ludzi, którzy czasami nie żyli z Bogiem, a klękali na nabożeństwie. I wiedziałem, ja jako małe dziecko wiedziałem, że w ich życiu nie jest wszystko tak, jak powinno być, ale wszyscy klękali, albo większość klękała, to i oni klękali. Wiecie, to są tylko puste gesty wtedy. Jeżeli za tym nie stoi żywy Bóg, jeżeli za tym nie stoją te rzeczy, które tutaj są napisane. Apostoł Paweł mówi, że tak, niech mężczyźni uwielbiają Boga podniesionymi rękami, ale żeby byli wolni, że te ręce były czyste, wolne od gniewów i swarów. I w innym fragmencie Pan Jezus już naucza, dokładnie o tym samym, że kiedy przychodzisz do Boga, kiedy chcesz dawać, to się tyczy akurat dawania pieniędzy, ale nie tylko, wiemy, też praktykujemy to przy wieczerzy, tą zasadę. Kiedy przychodzisz do, chcesz mieć relację z Bogiem, tutaj również na miejscu w kościele z innymi wierzącymi, zobaczcie, co jest powiedziane w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, w 24 wersecie. Zostaw dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z kim? Z bratem swoim. Najpierw załatw to, co masz załatwić, a potem przyjdź i mnie uwielbiaj. Czy to uwielbiasz mnie przez dawanie pieniędzy, czy uwielbiasz mnie przez modlitwę, czy uwielbiasz mnie przez każdą inną rzecz, oddajesz mi chwałę. Najpierw uporządkuj to, co masz uporządkować, żeby te ręce przykładowo były czyste, tak? Żeby one nie były tylko gestem właśnie, żeby nie było tylko pustą modlitwą wtedy. I Dawid, kiedy przychodzi do Boga, myślę, że ma refleksję nad tym. Tak, bo dalej ten psalm doskonale o tym mówi. Trzeci werset, zobaczcie, dalej idziemy. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Mówiliśmy niedawno, nie tak dawno o mocy słowa, prawda? Pamiętacie, że słowo ma moc słowa, nawet te ludzkie mają moc, co? Dawać życie i dawać śmierć, prawda? W mocy języka jest życie i śmierć, jest napisane w przypowieściach Salomona, jak dobrze pamiętam. I tak jest. Językiem możemy naprawdę mocno poranić. Ale też czy my modlimy się o to? Słuchajcie, czy modlimy się tak jak Dawid? Ja nie wiem, czy on był takim człowiekiem, który na prawo i lewo ranił ludzi. Nie czytam o tym. Ale mimo wszystko miał refleksję, że nie wszystko to, co mówi, jest zachętą, jest zbudowaniem dla innych. I zobaczcie, mówi takie słowa właśnie, że Panie, postaw straż przed ustami moimi. Pilnuj tych ust. Pilnuj tych ust, kontroluj moje usta. Jak często modlisz się takimi słowami? Jak często przychodzisz do Boga, czy to tutaj, czy w domu, czy gdziekolwiek jesteś, tam gdzie masz czas z Bogiem i modlisz się, Panie, pilnuj moich ust dzisiaj, na przykład rano. Pilnuj moich ust, żebym nie skrzywdził tymi ustami kogoś, żebym nie narobił jakichś szkód. Ja wam przyznam się, że dosyć rzadko to robię, ale teraz mnie Dawid zainspirował. Nie dopuść, aby serce, czwarty werset, nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego, abym popełniał czyny niegodziwe, zadając się z mężami i złoczyńcami, spożywał ich przysmaki. Tutaj troszeczkę niefortunnie może to słowo przysmaki być rozumiane w Biblii Warszawskiej. Biblia Gdańska, to troszeczkę przeczytam ten fragment z Biblii Gdańskiej, żeby bardziej rozświetlić to, o co tutaj chodzi. Nie skłaniaj mego serca ku złemu, abym nie popełniał czynów niegodziwych z ludźmi, którzy czynią nieprawość, i żebym się karmił ich rozkoszami. I myślę, że tu już trafniej to tłumaczenie oddaje sens tego wersetu. Nie chodzi o jedzenie, o smakołyki takie słodycze, wiecie, ciasteczka, nie? To nie w tym rzecz polega. Pierwsza część jest jakby oczywista. Nie skłaniaj mego serca ku złemu, abym nie popełniał czynów niegodziwych z ludźmi. No wiadomo, no, Słowo Boże naucza nas, żebyśmy nie pchali się tam, gdzie jest grzech, tak? Żebyśmy nie szli tam, gdzie wiemy, że po prostu możemy popłynąć. Żebyśmy unikali takiej sytuacji. Ale z drugiej strony jest tutaj napisane, żeby się nie karmić rozkoszami, które daje świat. I zastanawiałem się dzisiaj nad tym, bo to jest trudne słowo wbrew pozorom. Wiecie, kiedyś wspomniałem o tym, że trudno bardzo jest ustanowić granicę. Gdzie się kończy granica tego, co w świecie jest złe, a gdzie się zaczyna to, co w świecie jest dobre. No bo też nie można powiedzieć, że wszystko w świecie jest złe, tak? Bo Pan Bóg nas tak tutaj postawił w tych czasach i w tych czasach żyjemy. I wiecie, i sprawa myślę rozchodzi się jak zawsze o proporcje. Także nie każda rzecz jest zła, słuchajcie, no każdy ma różne zainteresowania. Niektórzy, ja wiem, że w dawnych czasach było tak, że na przykład w wielu domach nie było telewizorów, tak? Znacie pewnie te czasy, że wiele rodziców po prostu stwierdziło, że to jest zło, że to jest szatan w czystej postaci i telewizor trzeba wyrzucić na śmietnik. Ja pamiętam jeszcze te czasy. No może dzisiaj też są niektórzy, tak podchodzą do tego. Natomiast wiecie, te dzieci, które nie miały telewizorów, co robiły? Chodziły do dzieci, które miały telewizory. Pytanie, miało to sens? No myślę, że nie. Myślę, że nie. I myślę, że kwestia rozsądku, takiej Bożej mądrości jest właśnie w ustawieniu tej granicy. I ludzie mają różne pasje, różne zainteresowania. Jedni na przykład lubią chodzić do kina, oglądać filmy. Drudzy na przykład lubią tańczyć. Trzeci lubią uprawiać sport. Czwarci lubią chodzić do teatru. Inni jeszcze lubią podróżować, mają jakieś pasje, jakieś zainteresowania. Ale myślę, że z każdą rzeczą jest tak, o ile to nie jest grzech oczywiście, tak? No bo grzech, wiemy, grzech jest jasno zdefiniowany w Biblii. Ale jest dużo rzeczy, które z zasady nie są same grzeszne. A to mamy w tym świecie, tak? To jest dostępne w tym świecie, żyjemy w tym świecie. I myślę, że odpowiedź, tak jak się dzisiaj zastanawiałem, polega na tym, żeśmy zdali sobie sprawę, czy te sprawy, czy te zainteresowania, czy to, co robimy tutaj, korzystamy z tego świata, jest dla nas ważniejsze, albo w proporcjach jest ważniejsze niż czas, który spędzamy z Bogiem, który spędzamy tutaj z innymi wierzącymi, który poświęcamy na Boże sprawy. Sprawdź swoje życie i zobacz, jakie są proporcje tego. I myślę, że w tych proporcjach jest odpowiedź. Bo to nie jest istotne, wiecie, do końca, czy to jest Netflix, czy to jest nie Netflix, czy to jest dla wierzących, czy to nie jest dla wierzących. Człowiek, który żyje z Bogiem i wie, jakie filmy są do oglądania, a jakich filmów nie powinien oglądać. Sprawa jest prosta. Tak? I z każdą rzeczą, myślę, tak jest. Ale pytanie, jakie proporcje masz ustawione? Tak? Na ile te rzeczy w świecie są już właśnie dla ciebie tą rozkoszą? Na ile ty się rozkoszujesz już tym? A na ile tylko korzystasz? Tak? A rozkoszujesz się w Bogu? Myślę, że to jest właśnie, tak mi się wydaje, że właśnie tu jest odpowiedź na to pytanie. Wersety od 5 do 10, tu nie będę już nad każdym się zatrzymywał, bo one generalnie, tylko przeczytam jeszcze raz. Niech mnie bije sprawiedliwy, a przyjmę to za miłosierdzie i niech mnie strofuje, a będzie mi to jak wyborny olejek, który nie zaszkodzi mojej głowie, bo jeszcze będę się modlił w czasie ich nieszczęścia. Gdy ich sędziowie będą zrzuceni do miejsc skalistych, usłyszą moje słowa, bo są wdzięczne. Jak gdyby ktoś rąbał i upał drwa na ziemi, tak nasze kości są rozrzucone przy wejściu do grobu. Ale podnoszę swoje oczy do Ciebie, Boże. Panie, Tobie ufam, nie porzucaj mojej duszy. Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie i od pułapek czyniących nieprawość. Niech niegodziwi wpadną w swoje sieci, podczas gdy ja ujdę cało. I napisałem sobie takim dużym, bardzo dużym skrócie, że te wersety od 5 do 10 mówią po prostu o ludziach, z którymi żyjemy na co dzień. Ja sobie ich pogrupowałem w ten sposób nawet, że to niekoniecznie musimy definiować tak, jak my definiujemy, ale bardziej Dawid, myślę, podzielił ich na dwie grupy, na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Ja tak to widzę tutaj w tym fragmencie. Jest grupa ludzi sprawiedliwych, o których mówi, tutaj zaraz przeczytamy, jest grupa ludzi niesprawiedliwych, do których też się odnosi. I no właśnie, i najpierw mówi, że kiedy przyjaciel, gdy sprawiedliwy mnie karze, tak, to jest to łaska. A gdy mnie karci, to jest to jak wyborny olejek na głowę. I odniosę się do tego, co Michał mówił w niedzielę, że przyjaciel czy przyjaźń nie polega na tym, że będziemy sobie schlebiać. Tak? No nie na tym polega przyjaźń, bo jak będziemy sobie schlebiać, to człowiek nigdy nie dostrzeże swoich błędów, nigdy nie dostrzeże swoich upadków, ale ważny jest w tym duch, słuchajcie, ważne są motywy. Ja się przekonałem nieraz sam po sobie, że jeżeli ktoś mi mówi coś, co niewłaściwie robię, albo coś, gdzie się pomyliłem, albo nawet na kazaniu coś powiedziałem nie tak, ale robi to w duchu miłości, robi to w duchu takim braterskim, naprawdę w dobrej wierze, gdzie widać te motywy, to jest to dla mnie przyjemne. To ja bardzo się cieszę wtedy z tego, że ktoś zauważa pewne rzeczy, które mogą być dla mnie refleksją, mogą być zastanowieniem, ale kiedy ktoś przychodzi i po prostu wytyka mi po prostu błędy, a sam często te błędy robi jeszcze w dodatku, tak też jest, często w pracy mam takie sytuacje i robi to po prostu nie, już tutaj już nie widać ducha miłości, tak? Tutaj widać egoizm, widać jakieś własne cele tego człowieka, to powiem wam, że to już nie jest dla mnie przyjemne. I myślę, że dla nikogo też to nie jest przyjemne i czasami jest to krytyka dla krytyki, prawda? Więc widać, te motywy są ogromnie ważne, tak? I przede wszystkim to, kto do ciebie przychodzi. Bo jak przychodzi do ciebie człowiek, który żyje na co dzień po prostu w rynsztoku, w duchowym cudzysłowie mówiąc, tak, to ma to zupełnie inny wymiar niż jak przychodzi do ciebie brat ze zboru i ci to mówi w duchu miłości, że będzie się modlił o ciebie, że chce ci pomóc, że widzi, że masz jakiś problem. Nie? Także ma to ogromne znaczenie. I Dawid też to widział, zobaczcie. On też to widział. On mówi, że gdy sprawiedliwy mnie karze, to jest to łaska. A gdy mnie karci, to jest to jak wyborny olejek na głowę. Wyborny olejek na głowę. Coś o tym wiem, bo ostatnio się ostrzygłem i żona mi tutaj zaserwowała taki olejek, który się rozprowadza po, po, po czaszce i bardzo przyjemnie pachnie potem i bardzo, bardzo dobrze się człowiek czuje. Więc wiem, mogę się domyślić, co miał na myśli Dawid tylko, tak, że jest to coś przyjemnego po prostu. Jest to coś miłego, coś, co nie drażni cię, coś, co sprawia ci przyjemność po prostu, tak? Mimo że jest to krytyka, zobaczcie, mimo że jest to no, jakaś kara, jakaś forma kary. I ostatni, 10 werset, słuchajcie, jest takie słowo: niech niegodziwi wpadną w swoje sieci, podczas gdy ja ujdę cało. I jak pierwszy raz przeczytałem ten fragment, no to sobie myślę tak, no trochę nie pasuje mi do tej modlitwy. No to jest taki, pachnie zemstą, nie? Pachnie zemstą, niech oni mają za swoje. Jak narozrabiali, to Panie Boże, Ty im dowal tam z tego nieba. Po prostu tak, żeby się nie pozbierali. Nie? Można tak to rozumieć, ale kiedy patrzę na kontekst też, na cały ten werset, to widzę, że tutaj chodzi chyba bardziej o coś innego. Już nie będę cytował z innych tłumaczeń, ale generalnie myśl jest taka, że ludzie, którzy żyją bez Boga, jakby z automatu ściągają na siebie konsekwencje swojego postępowania. Tak? I zbierają żniwo po prostu, które czynią. Natomiast ludzie wierzący też zbierają konsekwencje, ale tym się różnią od ludzi niewierzących, że mogą liczyć na Bożą łaskę w tym. I nawet jak się pomylą, nawet jak coś im się rozjedzie, to przychodzą do Boga, tak jak Dawid, i mówią: Panie, zawaliłem, ale wierzę, że Ty jesteś łaskawym Bogiem. Proszę Cię, niech te konsekwencje mnie ominą. I Bóg, różnie bywa, oczywiście Boża odpowiedź jest różna, ale bardzo często, nie wiem jak u Was, ale w moim życiu bardzo często tak było, że mimo że zawaliłem, Bóg okazał łaskę i tych konsekwencji nie było. I tym się różnimy właśnie od tego świata. I myślę, że o tym pisze Dawid. Oni żyją bez Ciebie, przeklinają Cię, mają w nosie, kim jesteś, tak? Będą zbierali swoje żniwo. Ale każdy, który żyje przy Bogu, ma pewność, że kiedy przychodzi do Boga, może liczyć na Jego wsparcie, i nawet jeżeli Bóg dopuści jakieś konsekwencje, to dopuści to jako dobry ojciec, tak, który Cię kocha. Nie z zemsty, nie z tego, że po prostu chce się na Tobie odgryźć, tak, że Go zawiodłeś. Ale wiesz, że przychodzisz do Boga i On jest tym dobrym tatusiem, tym abbą, co kiedyś mówiliśmy, tak, tym, do którego można przyjść i w którym czuć miłość po prostu w Nim. Więc myślę, że tak bym patrzył na tą myśl, na ten ostatni werset. Ale jeszcze ominąłem jeden werset, na koniec go zostawiłem, werset numer 8. Ale podnoszę swoje oczy do Ciebie. Boże, Panie, Tobie ufam, nie porzucaj mojej duszy. Podnoszę swoje oczy do Ciebie, Boże. O ile powiedzieliśmy sobie, podniesienie rąk wyraża uwielbienie dla Boga, tak patrzę teraz jako spojrzenie na Boga, tak jak Dawid to tutaj pisze, o ile podniesione ręce wyrażają oddanie chwały, o tyle podniesione oczy moim zdaniem wyrażają wiarę. Kiedy Dawid przychodzi do Boga i na Niego patrzy, jako na Boga, który rzeczywiście ma moc, słuchajcie. Bo Dawid mówi: Tobie ufam, Ciebie darzę pełnym zaufaniem, Panie. Takiego ojca chcę mieć, któremu można ufać. Nie zawsze może mi się Twoja odpowiedź spodoba, nie zawsze wszystko będzie tak, jak sobie wymyśliłem, ale ufam Ci. Przychodzę do Ciebie z pełną ufnością pod Twój tron. I dzisiaj słyszałem rano taki werset, to z jakiegoś filmu jest, nie pamiętam nawet jakiego, ale myśl jest bardzo mądra. I ktoś przeczytał ten werset brzmi następująco: nie mogę Cię ochronić, na przykład ojciec do dziecka może to mówić. Nie mogę Cię ochronić. Wiecie, my nie mamy pełnego wpływu na ochronę drugiego człowieka. No zgodźcie się chyba ze mną. Nie mamy w 100% możliwości, żeby ochronić nawet nasze dzieci. Bo wiemy, że przytrafić się może 100 tysięcy różnych rzeczy, tak? I jest powiedziane: nie mogę Cię ochronić, ale mogę Cię zapewnić, że Twoje życie będzie ważniejsze niż moje życie. I na tym polega miłość rzeczywiście bliskiej osoby do drugiej osoby, czy do dziecka, czy do żony, czy do kogoś bliskiego, tak? Nie mogę Cię ochronić, nie mogę zapewnić Cię, że będziesz zawsze bezpieczna, w sensie takim, że są sytuacje, na które nie mam wpływu, ale mogę Ci obiecać, że Twoje życie będzie ważniejsze niż moje życie. To jest taka myśl, ale chcę to odnieść do tego zaufania Bogu, tak? Bo my nie możemy zapewnić, tak? My nie możemy dać poczucia bezpieczeństwa w 100%, nawet najbliższej osobie. Chcielibyśmy to zrobić. Oczywiście kochamy naszych bliskich i chcielibyśmy, ale wiemy, że pewne sytuacje po prostu są ponad nami. Tak? Może się wydarzyć coś, czego nie zaplanujemy na przykład. Tak? Może się jakiś wypadek wydarzyć, może cokolwiek się wydarzyć, tak jak opowiadałem Wam w niedzielę. Tak? Wszystko może się wydarzyć, ale może życie drugiej osoby być faktycznie dla nas ludzi ważniejsze niż nasze. I to jest właściwa postawa. Ale co z tego wynika? Bóg jest tym, który może nas ochronić. On już ma tą moc, której my nie mamy jako ludzie. chociażbyśmy chcieli czasami. On już ma tą moc. I Dawid, myślę, z takim nastawieniem do niego przychodzi. I mówi, Tobie ufam, Panie. Tobie ufam, że Ty jesteś takim Bogiem, który ma tą moc. Żaden człowiek jej nie ma, ale Ty ją masz. Ale jest jeszcze tutaj pewien niuans, zobaczcie, w tym 8 rozdziale. Tobie ufam, zobaczcie, ale jest takie słowo, nie porzucaj mojej duszy. No to jak? Z jednej strony przychodzę z pełnym zaufaniem do Ciebie, a z drugiej strony Dawid mówi, ale nie porzucaj mojej duszy. I wiecie, i pomyślałem sobie dzisiaj, zastanawiałem się, dlaczego tak to zostawił, te dwa takie zwroty. Ale ja myślę, że Dawid pokazał też swoją pokorę i uczciwość i szczerość przed Bogiem, słuchajcie. Bo nasza wiara nie jest doskonała. Nasza wiara nie jest doskonała, chociażbyśmy chcieli, żeby była doskonała, ale nie jest doskonała. Czasami patrzymy na Boga i po naszej głowie na przykład krążą myśli, ale czy na pewno Bóg tak chce? Ale czy na pewno Bóg jest dobrym Bogiem? Tak? Szczególnie jak coś się dzieje, coś się nie takiego, nie po naszej myśli. Ale czy na pewno Bóg mi pomoże w tej sytuacji? Ale czy na pewno Bóg to powiedział? Czy diabeł pierwsze słowa, które powiedział do człowieka, to powiedział, czy na pewno Bóg to powiedział? Nie? Przychodzi taką wątpliwość zasiać i to niestety my też coś takiego mamy i Dawid myślę, że też nie był od tego wolny. Też nie przychodzi i nie powiedział w tym fragmencie, dziękuję Ci Panie Boże, że nie porzucisz mojej duszy. No to by było, pasowałoby do tego psalmu, ale powiedział inne słowa, nie porzucaj mojej duszy. Więc też ten taki cień tej niewiary widać tutaj w tym człowieku, nie? Ale to z drugiej strony też jest piękne, bo to pokazuje też, on był takim samym człowiekiem jak i my. I u nas czasami też ten cień niewiary się pojawia, ale Bóg zachęca właśnie, Bóg mówi, patrz na mnie jako na swojego ojca, mnie ufaj, ufaj mi z całego swojego serca, bo Boże mówi, żebyśmy kochali całym swoim sercem, całą swoją duszą Boga, całym swoim sobą. I moją zachętą też dla was i dla siebie też jest, abyśmy rzeczywiście w ten taki sposób, jak Dawid, przychodzili do Boga. Tak codziennie też, jak mamy relację z Bogiem. Nie? To jest bardzo dobra struktura, że tak powiem, psalmowa struktura modlitwy przychodzenia do Boga. Tak? Z problemami, którymi żyjemy na co dzień, z rzeczami, które nas obciążają. Jest czas, żeby się wyżalić przed tym Bogiem, przed naszym Ojcem. Jest czas, żeby Go uwielbiać. Jest czas, na wszystko jest czas. Ale musisz ten czas chcieć mieć też. Musisz zobaczyć, jak te proporcje się układają w twoim życiu, czy może właśnie te rozkosze świata za bardzo dominują albo za bardzo zabierają ci ten czas. I brakuje ci już go na to, żeby spędzić na przykład nawet godzinę dziennie z Bogiem. Ja wiem, że teraz mówię, że to jest dużo, ale wiesz, może pomyśl, czy ten czas, który możesz sobie wygospodarować, tą godzinę, czy w żaden inny głupi sposób jej nie przeżywasz w ciągu dnia. Tak? Bo dzisiaj czas jest najważniejszym, najbardziej deficytowym towarem. W dzisiejszych czasach, które są rozpędzone do maksimum, dzisiaj czas jest najbardziej deficytowym towarem, nawet myślę ważniejszym niż pieniądze. Dlatego, że na wszystko brakuje nam czasu, ja po sobie widzę. Miałem tyle planów, które jeszcze miałem zrobić i całą listę rzeczy mam do zrobienia i po prostu brakuje mi na to czasu, fizycznie. Doba jest za krótka, jak się człowiek chce jeszcze w tym wszystkim wyspać porządnie. Także patrz na tą granicę, patrz na ten czas, na co poświęcasz, na jakie rozkosze. Czy poświęcasz ją na rozkoszowanie się Bogiem, czy poświęcasz ją na inne rozkosze, które zabierają ci ten czas na rozkosz z Bogiem. No i właśnie, i tyle chyba. I pamiętajmy o tym, że też Pan Jezus powiedział takie wspaniałe słowa, które ja też zawsze sobie przypominam, kiedy właśnie mam takie chwile wątpliwości też, że Jezus powiedział, po co przyszedł na świat, tak? Ja przyszedłem, po co? Aby dać życie i aby dać życie w obfitości. On przyszedł, diabeł przyszedł po to, żeby kraść, wyżynać i wytracać. Ja przyszedłem do moich owiec. Taki cel miałem, żeby przyjść na tą ziemię, żebyś żył w obfitości, to nie w obfitości materialnej, ale przede wszystkim w obfitości duchowej, żebyś był zaspokojony duchowo, tak? Żebyś przez relację ze mną był bezpiecznie się czuł, czuł moją miłość, czuł moją opiekę każdego dnia, czuł, że jestem z tobą. To się przekłada też na różne i fizyczne rzeczy oczywiście w naszym życiu, ale przede wszystkim, żebyśmy mieli tą radość, to zaspokojenie w duchu, tak? W Chrystusie. Żebyśmy nie mieli takiego poczucia, że wiecie, że to jest ten Chrystus, to jest tylko taki dodatek do naszego życia, taki rano, wieczorem, ale że jest cały czas obecny przy tobie, że jest cały czas blisko ciebie. Że ta modlitwa właśnie, tak jak Dawid napisał, że ta modlitwa z tego kadzidła cały czas się, wiecie, ulatnia. I cały czas możemy mieć tego Chrystusa przy sobie, cały czas możemy, może już nie tak jak kiedy się poświęcamy czas zupełnie na relację z Nim, może w myślach tylko, ale możemy być cały czas blisko Niego, bo On jest cały czas blisko nas. Amen.